Witam Państwa po przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy napojeni, najedzeni i nie zaśniemy. Więc możemy przechodzić do dalszej części, do tego, co dla Państwa przygotowałam. Więc tak jak powiedziałam, w Starym Testamencie już widzimy, że Pan Bóg przez Ducha Świętego chce kształtować wspólnotę Izraela. Dlaczego? Bo przygotowuje na powstanie Kościoła. Przygotowuje na powstanie wspólnoty, w której będzie działał Duch Święty, w której będzie się oddawać cześć prawdziwemu Bogu, gdzie będą obowiązywać pewne zasady. Jedną z tych zasad, to już powiedzieliśmy, to jest to, że Duch, którego otrzymujemy, nie jest dla nas, po to, żebyśmy się z Nim dobrze czuli. Owszem, On względem nas ma też pewną rolę, ale my, obdarowani przez Boga Nim samym, Duchem Świętym, mamy też pewne zadanie do wykonania. Chodzi o zadanie służby całej wspólnocie Kościoła. Kiedy spojrzymy na dzieje Izraela, na to, co będziemy czytać w Starym Testamencie, to zauważymy taką regułę, tak się zdarza, że Izrael słucha głosu Bożego, potem odchodzi od Boga i znów powraca, i znowu słucha, i odchodzi, i powraca. I zanim sobie w głowie pomyślimy, jak tak można było, to spójrzmy na nasze życie, bo myślę, że przynajmniej moje życie też tak wygląda, że Pan Bóg jest blisko, wyświadcza mi dobro, a ja jednak schodzę z Jego drogi, potem wracam i przez pewien czas jest dobrze, a potem z powrotem. Tak to już jest. Ale nie oceniajmy Izraelitów, narodu wybranego, zbyt surowo. Dlaczego? Zobaczcie Państwo, że my patrzymy na tą historię, na cały Stary Testament, już z naszej perspektywy. Z perspektywy po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego. My już wiemy, że Jezus był obiecanym Mesjaszem. My już wiemy, że został zdany Duch Święty. My już mamy tego Ducha Świętego. Inaczej czyta się Pisma, inaczej rozumie się Pisma, inaczej rozumie się historię zbawienia, jeżeli towarzyszy nam Duch Święty, jeżeli towarzyszy nam autor tych pism, autor historii zbawienia. Inaczej się już patrzy na to i łatwiej go rozpoznać. Kiedy spojrzymy na Stary Testament, zauważymy taką niesamowitą, piękną, niezależność, tylko taki sposób Bożego działania. Bóg chce się objawiać i chce się udzielać. Chce być jak najbliżej człowieka, ale człowiek jest skażony grzechem i ucieka od Pana Boga. Kiedy spojrzymy na ogród Eden i to, co się stało po grzechu, to nie Pan Bóg odsunął się od Adama i Ewy, tylko oni jak zgrzeszyli, to schowali się w krzakach. To oni się schowali. To nie chodziło o to, że Pan Bóg powiedział: a zejdźcie mi z oczu, nie chcę was widzieć, schowajcie się w krzakach po tym, coście zrobili. Oni się chowają. Grzech nie jest problemem dla Boga. Grzech jest problemem dla Adama i Ewy. I to bariera leży po stronie Adama i Ewy, nie po stronie Boga. I całe dzieje Starego Testamentu będą opowieścią o tym, jak Bóg wychodzi do człowieka, jak chce być blisko Niego, jak chce współdziałać z Nim, chce żyć blisko Niego, chce żyć w Nim, a człowiek trochę się tego boi, jest przerażony, nie pozwala sobie na za dużo. Zobaczmy, mamy Mojżesza, który zostaje, posiada Ducha Bożego, tak będziemy czytać w Pięcioksięgu, że Mojżesz jest tym, który ma Ducha Bożego. Mamy też starszyznę Izraela, na którą na 70 starszych wylewa się Duch Boży od którym będziemy czytać w Księdze Liczby. I co się okazuje? Okazuje się, że dwóch z tych starszych, którzy mieli się stawić u wejścia do namiotu, się tam nie pojawiło. Niejaki Eldad i Medad. I co się okazuje? Oni też zostają napełnieni Duchem Bożym. Bóg chce się udzielać. Chce działać. Chce być blisko człowieka. Ale nie wszyscy są jeszcze gotowi go przyjąć. Bóg się udziela królom, prorokom, sędziom. Mówiliśmy o tym. Ale On chce, jakby to powiedzieć, takiej powszechności. On chce udzielać się w obfitości. I kiedy otworzymy Stary Testament, otworzymy księgi prorockie, to znajdziemy tam taki bardzo szczególny fragment. Muszę poczekać, zaraz sobie znajdę. Państwu go odczytam. Z księgi proroka Joela, z 3 rozdziału. Sam początek. Bóg zapowiada: i wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało. Synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję ducha mego w owych dniach. Bóg zapowiada pewną powszechność na wszelkie ciało. Na wszelkie ciało, ale żeby nie było wątpliwości, że na wszystkich, to jeszcze zostają wymienione różne kategorie społeczne. Jest mowa synowie i córki. No, tym, który uczestniczył w kulcie, był syn. Kobieta w judaizmie jest nawet zwolniona z obowiązku modlitwy. Nie musi tego czynić. Może, nie musi. Mężczyzna powinien się modlić, przestrzegać wszystkich świąt. Kobieta nie musi. A tutaj jest mowa, że duch zostanie wylany i na synów, i na córki. A więc i mężczyźni, i kobiety. Co dalej? Starcy i młodzieńcy. A więc nie starszyzna. Nie ci, którzy mają uznanie w społeczeństwie. Ale także młodzieńcy, którzy często w Piśmie Świętym są jakby synonimem nierozważnych, nieroztropnych i tych, którzy jeszcze muszą się dużo nauczyć. Więc i kobiety, i mężczyźni, i starzy, i młodzi, nawet na sługi i służebnice wyleję ducha mojego. A więc nie tylko wolni, ale też i niewolnicy. Bo ten termin sługa może być tłumaczony jako ktoś, kto służy za pieniądze, ktoś, kto służy, ale może być też tłumaczony jako niewolnik. Czyli ktoś, kto został kupiony i po prostu pracuje dla swojego pana, nic na tym nie zyskując. Więc i wolni, i niewolnicy. A niektórzy jeszcze w tych sługach i służebnicach dopatrują się ludzi spoza Izraela. Bo zdarzało się, że bogaty Izraelita kupował niewolnika poganina. I poganie służyli w bogatych domach żydowskich jako niewolnicy. A więc Bóg zapowiada, że już nie tylko dotknie to wylanie ducha Izraela, ale też inne narody. Ale to bardzo delikatna zapowiedź tego. Bóg zapowiada i chce się udzielać. Chce się udzielać w pełni. Tutaj taką wskazówką jest ten hebrajski termin wyleję. Eszpoch. U nas to nie jest takie rozchlapię, a coś tam się wychlapało. Czy tam pokropiło. Nie wiem, czy tam właśnie ksiądz wodą święconą kropidłem, no to tam trochę kapnęło. Eszpoch. To jest takie wylanie. To jest takie obfite wylanie. To jest taka obfitość w tym jest. Tak obrazowo mówiąc, to by było tak, jakby się deszcz lał z nieba i jeszcze zostały kałuże, w których można brodzić. I Bóg zapowiada takie obfite wylanie ducha. Mówi, że tego ducha nie będzie jak na lekarstwo. Jego będzie pełna obfitość. Zapowiada to do swojego ludu. Mówi o tym do swojego ludu. Ale my wiemy, że ta obietnica tyczy się też Kościoła. Że ona się w pełni zrealizuje w Kościele. O tym jeszcze będziemy za chwilę mówić. Bóg szuka dróg, jak się dawać, jak się udzielać. My, patrząc z perspektywy naszego Kościoła, widzimy, że kontynuacją tego jego poszukiwania, jak się udzielać człowiekowi, jest właśnie Kościół. Razem ze swoimi sakramentami, w których otrzymujemy Boga, otrzymujemy Ducha Świętego, otrzymujemy całą Trójcę Świętą, żeby nie było wątpliwości. I możemy się zapytać, gdzie się zrodził Kościół? No bo wcześniej Pan Bóg go formował, przygotowywał grunt, wprowadzał pewne elementy, które później znajdziemy w Kościele, ale gdzie on się zrodził? No i eklezjologia powie nam, że będzie tutaj przedstawiać jakby dwie koncepcje Kościoła zrodzonego na krzyżu, w momencie śmierci Jezusa, kiedy wypłynęła z serca Jezusowego krew i woda. I będzie mówić o wieczerniku, o zesłaniu Ducha Świętego. W obu tych fragmentach, mimo że na pierwszy rzut oka niezauważalny w obu, to jednak w obu jest obecny Duch Święty. No w wieczerniku wszyscy wiemy, stąpił Duch Święty w postaci języków ognia, tutaj jest jasne. Ale krzyż i wypływająca krew i woda, no więc woda jest starotestamentalnym znakiem Ducha Świętego. Woda jest właśnie tym znakiem Ducha. I Duch unosi się nad wodami w stworzeniu. I właśnie to wylanie, które następuje poprzez ten czasownik hebrajski, który nawiązuje do ulewnej, ulewy jakby. Woda. No woda jest symbolem Ducha. Tak czy inaczej, wieczernik, krzyż, pierwsi apostołowie, którzy są tam zgromadzeni razem z kobietami, no nie ulega wątpliwości, że są oni Żydami. Że są oni Żydami praktykującymi z ojca na syna, praktykującymi judaizm, którzy od pokoleń czekali na przyjście Mesjasza. Ich wiara była bardzo realna i bardzo mocna. Ale czy mogli w najśmielszych marzeniach przypuszczać, że to oni będą świadkami przyjścia tego Mesjasza? No, nie wiadomo. W każdym razie ich sposób myślenia, pojmowania jest bardzo żydowski. Jeżeli sięgniemy po Nowy Testament, to zauważymy, że mimo, że napisane po grecku, to są żydowskie księgi. Apokalipsa to jest najbardziej żydowska księga Nowego Testamentu. Tam jest symbol żydowski na symbolu żydowskim. Kalki z języka hebrajskiego zrobione przez tego, który to pisał. My przyjmujemy za tradycją, że Jan Apostoł, różne są koncepcje biblijne tego, kto napisał Apokalipsę. W każdym razie ten, który pisał, jego greka do dobrych nie należała. To jest greka bardzo toporna i greka Ewangelii Świętego Jana na przykład jest najgorszą greką Nowego Testamentu. Najmniej poprawną, z największą ilością błędów. Wiele kalek językowych. Oni ciągle myślą po żydowsku. Sam prolog Ewangelii Świętego Jana o tym słowie, które było na początku, wydaje się być komentarzem do Księgi Rodzaju, do opisu stworzenia. Spróbujcie sobie Państwo przeczytać w domu te dwa teksty. Pierwszy rozdział Ewangelii Janowej i pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. I spróbujcie wyłapać sobie podobieństwa. Podobieństwa w słownictwie, w symbolach, światło, ciemność. Powiedział, stało się, słowo, które stało się ciałem. Stworzenie. Święty Jan komentuje prologiem pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Oni wszyscy myślą po żydowsku. Nam to często umyka. Tak, żeby była jakaś anegdota, żebyśmy nie zasnęli. to w momencie, kiedy przed doktoratem zdawałam egzamin taki przed publiczną obroną doktorską, jest egzamin jakby z całości teologii. I zdawałam ten egzamin, już go zdałam, no i komisja umawia się, no to ustalamy termin doktoratu, no to kiedy? No i ja mówię, co, padają różne terminy, no i padł 12 listopada, ja mówię, o dobrze, dobrze, 12 listopada, no i tam mnie pyta promotor, to zapamiętała pani? Ja mówię, tak, 12, jak 12 pokoleń Izraela, na co jeden z księży w komisji oburzony mówi, no lepiej powiedzieć jak 12 apostołów, to tak bardziej chrześcijańsko, na co mój promotor mu przerwał, mówi tak, nie chcę się zamartwić, ale oni też byli Żydami. No bo tak to trochę zabrzmiało, jakby ci 12 apostołów miało być w opozycji do 12 pokoleń, a Jezus wybierając 12 apostołów nawiązał właśnie do tych 12 pokoleń Izraela. Czy to, że ci pierwsi apostołowie, Maryja, uczniowie byli Żydami, czy to ma jakieś dla nas znaczenie? Możemy powiedzieć, przecież teraz wszyscy już jesteśmy chrześcijanami. No ale właśnie, w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, kiedy będziemy czytać go wnikliwie, zauważymy jedną rzecz, że w Nowym Testamencie wcale nie znika rozróżnienie pomiędzy Żydzi a te narody, często w tłumaczeniu poganie. Naród wybrany, a inne narody. To rozróżnienie nie znika. Żeby dobrze to zrozumieć, moglibyśmy się cofnąć do 12 rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o Abrahamie. Pan rzekł do Abrahama, by ten wyszedł z ziemi swojej, swojego ojca i mówi mu tak. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę cię błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Wybór Abrahama i jego potomków jako naród wybrany nie jest po to, żeby oni, nie wiem, byli sami wybrani dla siebie i się cieszyli wyborem. Tutaj Bóg do Abrahama jasno mówi, wybieram ciebie, żeby przez ciebie otrzymały błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Czyli zobaczcie Państwo, podobnie jak jest z Duchem Świętym. Duch Święty zostaje dany osobie po to, żeby ona służyła innym. Izrael jest pierworodnym wśród narodów, jest narodem wybranym. To znaczy się ma zadanie jakieś wobec innych narodów. Co to jest za zadanie? No ono jest bardzo ściśle związane z osobą Mesjasza, a szerzej patrząc, z osobą Boga. Świadczenie o tym, że Bóg jest jeden. Dla nas to już nie szokuje, ale w momencie, kiedy Abraham został powołany, w momencie, kiedy patriarchowie, prorokowie, królowie Izraela byli, to wokół wszyscy wierzyli we wielu bogów. A Izrael wierzył, że ma jednego Boga. I to było niesamowicie wielkie świadectwo, na które reagowano często agresją i złością. Oczywiście ta misja Izraela się nie skończyła razem z przyjściem Jezusa. Izrael ciągle ma misję i ciągle jest narodem wybranym, ale o tym za chwilę jeszcze powiemy. No dobrze, więc powiedzieliśmy, że Nowy Testament zachowuje ciągle to rozróżnienie na narody i na naród Izraela jeden. A możemy się zapytać, no dobrze, ale święty Paweł powie nam w trzecim rozdziale listu do Galatów, że nie ma już Żyda ani Greka. Trzeci rozdział listu do Galatów, werset 28. To co? To jest to rozróżnienie, czy nie ma? Święty Paweł mówi, nie ma Żyda ani Greka. Ale dalej też mówi, nie ma mężczyzny ani kobiety. To nie znaczy, że święty Paweł i chrześcijaństwo zniosło płeć. W żadnym wypadku. Święty Paweł pisze, że odtąd, od dzieła Chrystusowego, w godności wszyscy jesteśmy równi. Ale misje mamy różne. Tak jak powołanie kobiety jest inne niż powołanie mężczyzny. Ona może też być dyrektorem wielkiej firmy. Ale jednak ciągle pozostaje kobietą i będzie realizować tą funkcję, którą realizuje, na swój kobiecy sposób. To nie znaczy lepszy, gorszy. Po prostu trochę inaczej. Mężczyzna może, nie wiem, opiekować się domem i dziećmi, ale to nie znaczy, że on przestaje być mężczyzną. Dalej jest mężczyzną i robi to na swój męski sposób. I święty Paweł właśnie o tym mówi w liście do Galatów. To nie znaczy, że to rozróżnienie na Izrael i narody znikło. Świadectwem tego może być apokalipsa świętego Jana Apostoła. Tutaj wydawałoby się, taka ostatnia księga Nowego Testamentu, to teraz już mamy jeden wielki kościół i to jest już takie bardzo powszechne i tu nie ma mowy o jakimś podziale. Może nie podziale, rozróżnieniu. A tymczasem, kiedy zobaczymy obraz przed tronem baranka, będzie wielki tłum z każdego narodu, ludu i języka, odziany w białe szaty, ale będą też opieczętowani z 12 pokoleń Izraela. I będzie to rozróżnienie, będzie się pojawiać. Drzewo, którego liście służą do leczenia narodów. A więc kogoś spoza Izraela. W Apokalipsie to rozróżnienie jest ciągle obecne. Nie ma już między nami przepaści. Nie ma już między nami przepaści, bo ta przepaść została przez Jezusa, przez to, że On wziął na siebie nasz grzech, przez Jego dzieło i przez to, że otrzymaliśmy Ducha Świętego, to o tym za chwilę, jakby zniszczona. My zostaliśmy włączeni w lud przymierza. Teraz obietnice dane Izraelowi stały się także obietnicami tych wierzących w Chrystusa, tych, którzy wierzą w Chrystusa, może tak. A jest to wszystko dziełem Ducha Świętego. Kiedy spojrzymy na list do Rzymian, na jego 8 rozdział, będziemy tam czytać, co czyni Duch Święty. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście ducha niewoli, aby się pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Otrzymaliście ducha przybrania za synów. On to pisze do Rzymian. Ale trochę później, bo w 9 rozdziale, w 4 wersie, powie, że pierwotnie Izraelici byli tymi, którzy są przybranymi dziećmi Bożymi. Są to Izraelici, do których należy przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Dzięki łasce możemy uczestniczyć w tym, co było udziałem wcześniej Izraelitów. Dlatego, że Izraelici zawarli przymierze z Bogiem. Dzieło Chrystusa sprawiło, że możemy w tym przymierzu też uczestniczyć. Często jest tak, że mówimy przymierze i za tym się kryje dla nas jakaś bliżej nieokreślona rzeczywistość. Jakiś układ z Bogiem. no przymierze, no tak, no Izraelici zawierali przymierze, nowe przymierze, Jezus, ale co to do końca jest to przymierze? Kiedy te słowa pojawiają się w kontekście tamtejszej kultury, w kontekście tych ludzi, którzy na co dzień żyli w jakiejś rzeczywistości, oni doskonale wiedzieli, o co chodzi. Przymierze było układem niesłychanie mocnym i bardzo zobowiązującym. Jeżeli ktoś z kimś zawierał przymierze, to ta ich relacja była ważniejsza niż relacje rodzinne. Do tej pory na Bliskim Wschodzie, w plemionach arabskich jest takie powiedzenie: krew gęstsza niż mleko. Co to oznacza? Że ważniejsze są więzy krwi przymierza niż to, że nie wiem, że ssałeś piersi tej samej matki, że to jest twój brat. Ważniejsze jest przymierze. Przymierze zawsze się wiązało z przelaniem krwi. Albo dwie strony przelewały swoją krew i mieszały tą krew. Nie wiem, pewno jakieś tam pamiętamy z opowieści Karola Maja. Właśnie jakieś tam nacinanie i łączenie nadgarstków. I chodziło o to, żeby ta krew była przelana, ale na Bliskim Wschodzie raczej praktykowano, chociaż przelewanie własnej krwi też, raczej praktykowano zabijanie zwierząt i rozkrawanie ich na pół. Układanie naprzeciw siebie, tak żeby krew tych zwierząt spływała i się łączyła. I w momencie, kiedy jedna strona z drugą zawierały przymierze, to oni stawali się spokrewnieni ze sobą, uważali, że są już rodziną i że płynie w nich ta sama krew, jakkolwiek z biologicznego punktu widzenia, ale oni wierzyli, że tak będzie. I druga rzecz, wszystko, co z jednej strony, stawało się własnością drugiej strony. I na odwrót. Czyli, jeżeli ja bym z ojcem Grzegorzem zawarła przymierze, to ojciec Grzegorz mógłby, nie wiem, przyjść do mnie do lodówki i wyjeść wszystko, co tam mam. I ja bym nie mogła mieć do niego żadnych pretensji, dlatego, bo przymierze do tego zobowiązuje. Najczęściej trzymam światło w lodówce. Więc i to tak działało. Jeżeli ktoś, nie wiem, napadłby na ojca Grzegorza, to ja bym była w obowiązku pójść i wymierzyć temu komuś karę. Sprawy jednego stawały się sprawami drugiego. Więc widzicie Państwo, Izraelici żyli w takim przekonaniu, że są ludem, który jest w przymierzu z Bogiem. I tylko oni mają takiego wspaniałego obrońcę, wspaniałego współsprzymierzeńca, może tak. I teraz dzięki dziełu Chrystusa, dzięki Duchowi Świętemu, my zostajemy włączeni w to przymierze. To przymierze jest nowe, bo to ono się odbywa też w krwi Chrystusa. Ale to nie znaczy, że te dawne obietnice związane, które otrzymał Izrael, one przestały być aktualne. One dalej są aktualne. One dalej działają, one dalej oczekują na swoje spełnienie, część z nich się spełniła. No dobrze, ale my sobie tu gadamy o Izraelu, Kościele, ale ciągle o tym, co Kościół ma do tego Izraela, jak to jest. No, ciągle możemy powiedzieć, jeszcze może nam się to wydawać ciemne. Jan Paweł II podczas swojej takiej wizyty w synagodze, Wielkiej Synagodze Rzymskiej 13 kwietnia 1986 roku powiedział takie niesamowicie ważne słowa i myślę, że warto je tutaj przytoczyć. Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny, aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Myślę, że to warto pamiętać, ale słowa Jana Pawła II nie są jeszcze tak wyraziste, jak samo Pismo Święte i List do Rzymian. kiedy otworzymy 11 rozdział i nad tym chciałam się dłużej zatrzymać, znajdziemy tam naprawdę niesamowite przesłanie. Ja będę czytać fragmentami, ale później Państwo jak najbardziej możecie przeczytać cały 11 rozdział. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud żadną miarą? I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi pismo Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? Okej, i tu opuszczę kawałek i przejdę do następnego tekstu. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie dzięki uczynkom, bo inaczej łaska nie byłaby łaską. Pytam jednak, czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą. Ale przez ich upadek zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich mała liczba wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie w całość. Święty Paweł w jasny, klarowny sposób mówi, że to, co się wydarzyło, to znaczy się to, że Izrael nie w całości przyjął Jezusa jako swojego Mesjasza, jest, zaraz to jeszcze doczytam, jest jakby zamiarem Bożym. Że my często mówimy, jak oni mogli nie widzieć, że w Jezusie spełniają się te wszystkie pisma, te wszystkie proroctwa. A tymczasem święty Paweł pokazuje, że to zaślepienie, które przyszło na Żydów, jest jakby zamiarem Pana Boga, zamiarem Jego wielkiej miłości. I o tym już teraz będziemy czytać. Do was zaś, pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich przyprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeśli nie powstaniem ze śmierci do życia? Plan Boży jest naprawdę niesamowity. Moglibyśmy tak sobie gdybać, ale gdyby Żydzi przyjęli Jezusa jako Mesjasza, sprawa Mesjasza pozostałaby sprawą czysto żydowską. Nie wyszłaby poza krąg Izraela, który wierzył i czekał na Mesjasza. Ale większość Izraela w tym czasie, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, nie przyjęła go. I sprawa Mesjasza wyszła poza Izraela. Dzięki temu, że oni go nie przyjęli, dobra nowina rozeszła się na cały świat. Dzięki temu, że oni w pewnym momencie nie dostrzegli Mesjasza, Bóg sprawił, że ci, którzy są z narodów pogańskich, mogli o nim usłyszeć. Ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo Pana Boga. To nie jest ostatnie słowo Pana Boga. Bóg ma w planach zdjęcie zasłony z oczu Izraela. To są Jego plany. To zaślepienie było tylko na pewien czas. Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto jest święte. Jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeżeli zaś niektóre zostały obcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną i razem z innymi gałęziami, ty z tym samym złączony korzeniem na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, pamiętaj, że nie ty podtrzymujesz korzeń, a korzeń ciebie. To porównanie, które się tutaj pojawia, drzewa oliwnego, które ma odcięte gałęzie, a na ich miejsce wszczepione dziczki, to zaprzeczenie prawom sadownictwa. Wszyscy wiedzą, nawet się konsultowałam ze znajomymi, którzy mają w okolicy Tarnobrzega sad. Nawet się konsultowałam z nimi, pytając kiedyś, czy właśnie, czy coś takiego mogłoby się praktykować. No nie, tak się nie dzieje. Zawsze wszczepia się tą szlachetniejszą gałąź w drzewo, które jest mniej szlachetne. A tutaj zostało uczynione na odwrót. Dziczka zostaje wszczepiona w szlachetny krzew oliwny, drzewo oliwne, któremu odcięto gałęzie. Taki dość drastyczny obraz odciętych gałęzi. I wiemy, że te gałęzie to ci, którzy nie przyjęli Mesjasza, kiedy on przyszedł. To trudny obraz do wyobrażenia sobie. My go czytamy najczęściej z perspektywy Kościoła, który jest w dużej mierze, pochodzi z tych narodów i został tą, jest tą dziczką wszczepioną. Ale spróbujmy na ten tekst spojrzeć z perspektywy Boga. Z perspektywy Boga, który kocha szaleńczo jakiś naród. Ten naród nazywa swoim pierworodnym dzieckiem, pierworodnym synem. Ma także inne dzieci, też je kocha. I widzi, że jedyna droga do tego, żebyśmy się kiedyś wszyscy razem spotkali w domu Ojca, to jest taka, żeby na pewien czas odciąć tego umiłowanego, przynajmniej część z nich. Na pewien czas. To nie jest na wieczność. Paweł doskonale wie i doskonale mówi o tym, że jest przewidywane wszczepienie z powrotem gałęzi, które zostały odcięte. A często jest tak, że my patrzymy na swoje miejsce w Kościele jako na coś, co nam się słusznie należy. Bez spojrzenia z wdzięcznością na tych, którzy zostali odcięci, na których miejscuśmy się znaleźli. Wydaje nam się, że w tym miejscu jesteśmy od zawsze, bo dziadek, pradziadek, prababka i 10 pokoleń wstecz byli katolikami. Tak, to jest nasze miejsce. A my ciągle jesteśmy dziczką oliwną. Owszem, wszczepioną w szlachetny pień, ukochaną przez Chrystusa. Bóg to robi z miłości. To nie robi tego po to, żeby uszlachetnić drzewo, bo drzewo na tym nic nie zyska. On to robi z litości, z miłości do tej dziczki, czyli z miłości do wszystkich narodów. Powiesz może, gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony. Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary. Ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto nie pysznij się, a trwaj w bojaźni. Jeśli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może i nie oszczędzić i ciebie. Patrz więc na dobroć i surowość Boga. Surowość wobec tych, co upadli, a dobroć wobec ciebie. Jeżeli tylko wytrwasz przy tej dobroci, w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy należą do niej z natury. Ten tekst, jeżeli go dobrze przeczytamy, on zmienia naszą perspektywę. Nagle okazuje się, że powinniśmy patrzeć na perspektywę Kościoła niekoniecznie z perspektywy dziczki. A jeżeli z perspektywy dziczki, to z wielką wdzięcznością w sercu za to, że możemy tu być. Za to, że możemy czerpać soki z życiodajnego korzenia. Bóg ma moc wszczepić z powrotem to, co odciął. Kiedy to nastąpi? Wskazówką, według egzegetów, wskazówką jest tekst, który mówi o tym, że to wszczepienie ponowne jakby jest związane ze zmartwychwstaniem. że to gdzieś przy końcu czasów tak się będzie dziać. Że przy końcu czasów Izrael zacznie być wszczepiany z powrotem. To nie o to chodzi, że ja chcę teraz zgłosić rychły koniec świata i opowiadać Państwu o tym, kiedy nastąpi powtórne przyjście, ale z perspektywy takiej kościelnej można powiedzieć, że proces wszczepiania się zaczął. Jakby podróżując trochę po Izraelu, ale też spotykając się z różnymi ludźmi tutaj w Europie, ciągle napotykam się na świadectwa Żydów, którzy spotykają Jezusa, którzy wyznają w Niego wiarę. I nie czynią tego, dlatego że zobaczyli, jak bardzo chrześcijanie są dobrzy, uczciwi i jacy są święci i nie zaraziliśmy ich swoim świadectwem. Oni to czynią, ponieważ Bóg sam bezpośrednio się o nich upomina. Mówiliśmy sobie, że w Starym Testamencie Bóg mówił do swojego narodu, mówił przez proroków. Mamy powiedzmy Józefa ze Starego Testamentu Egipskiego, który miewał sny. Mamy też Józefa, męża Maryi, do którego Bóg mówi w śnie, w snach. Bardzo często się zdarza, że ci, z którymi rozmawiam, opowiadają mi o tym, że śnił im się Mesjasz Izraela, że śnił im się Jezus, ale oni o nim mówią Jeszua, czyli tak jak on miał naprawdę na imię nasze. Jezus jest wersją, która do nas przyszła przez Grekę, potem Łacinę i tak dalej. Ale oni o nim mówią Jeszua, czyli Bóg zbawia. I mówią o tym, że on im się śni. Mówią o tym, że on do nich przychodzi w snach, we wizjach. I on zaprasza ich do wspólnoty ze sobą. Przyjmują chrzest, albo dołączają do różnych kościołów, albo pozostają w tak zwanych synagogach mesjanistycznych, czyli w synagogach, które wierzą w Jezusa. Oczywiście ten ruch mesjański jest bardzo zróżnicowany. Jego nie można schować do jednego worka, wrzucić, bo będą i tacy Żydzi, którzy uznają w Jezusie szczególnego człowieka. Mesjasza obdarowanego po prostu Duchem Bożym, ale człowieka. Ale są tacy, którzy rozpoznają w nim Syna Bożego. Które rozpoznają w nim Syna Ojca Przedwiecznego Boga. I będą dalej pozostawać w swoim, powiedzmy, żydowskiej kulturze. To znaczy się dalej będą świętować szabat, paschę, pięćdziesiątnicę. Ale w tych wszystkich tajemnicach będą odkrywać działanie Boże. Będą odkrywać działanie Jezusa. Kiedyś taki wierzący Żyd powiedział mi takie słowa. Jeżeli czytasz Stary Testament i w jakimś zdaniu nie widzisz Jezusa, to przeczytaj je jeszcze raz. Może się wydawać przesada. No rzeczywiście, wielokrotnie mi się zdarza, że czytam zdanie i nie widzę w nim Jezusa. Ale już w większym fragmencie da się go tam zobaczyć. Da się zobaczyć jakąś jego zapowiedź, jakieś proroctwo dotyczące Jego, czy nawet Jego obecność jako Syna Bożego. Bo tutaj uwaga, często jest tak, że my myślimy, a Syn Boży, no tak, Jezus narodził się w Betlejem i od tego momentu zaczynamy myśleć o Synu Bożym. Trójca Święta zawsze była Trójcą. Bóg był zawsze Ojcem, zawsze był Synem i zawsze Duchem Świętym. Na pewnym etapie Syn Boży wcielił się. I od tego czasu ma ciało. On go ciągle nie stracił. To nie jest tak, że po zmartwychwstaniu on stracił ciało. On po zmartwychwstaniu dalej ma ciało. Był czas, że nie miał ciała, potem nastąpiło wcielenie, zwiastowanie i do tej pory Jezus ma ciało. Ma ciało i przyjdzie sądzić żywych i umarłych w ciele. No więc, proszę Państwa, jakby ten Duch Święty, który kształtował Izraela tak, żeby dać podstawy Kościołowi, który prowadził apostołów. On prowadzi dalej Kościół. On prowadzi dalej Kościół I znowu w tym Jego prowadzeniu spotykamy się z narodem Izraela. My czekamy na powtórne przyjście Chrystusa. Czy czekamy? To jest inna sprawa, ale powinniśmy czekać. O tak. Powtarzamy na mszy i oczekujemy Twego przyjścia w fale, ale czy ktoś z nas się dziwi, że wychodząc z kościoła nie widzi Jezusa przybywającego na obłokach, jako tego, który przychodzi sądzić żywych i umarłych? No nie. Raczej byśmy się zdziwili, jakbyśmy Go zobaczyli. Czekamy, ale nie do końca. Izrael, jego duża część, czeka na powtórne przyjście Mesjasza. I znowu spotykamy się w pragnieniach. Spotykamy się w pragnieniach. Każdy z nas sobie wyobraża to inaczej. Ale zostawmy przestrzeń Bogu. Ale znowu się spotykamy w pragnieniu Mesjasza. My na powtórne przyjście, oni na pierwsze przyjście. Są tacy, którzy czekają na to drugie przyjście. I to też dowód na to, że Duch działa. I że Duch sam się zatroszczy. To nie znaczy, że my już nic nie możemy zrobić. Bo oczywiście możemy. Często mnie pytają ludzie, czy w takim razie mamy się modlić o nawrócenie dla Izraela. I ja wtedy zawsze powtarzam, że ja się wolę modlić o Boże błogosławieństwo dla Izraela. Bo wolę się modlić o to, żeby Bóg wylał swoją łaskę na Izraela. Dlaczego? Świetnie o tym pisze Roman Bramstetter, który, no właśnie, Żyd, który został później chrześcijaninem. On pisze o tym, że on się nigdy nie nawracał. Nawrócić się może ktoś, kto jakby nie uznaje Boga. A on zawsze wierzył w jedynego Boga. I jak przyjął Jezusa, to nie przestał w Niego wierzyć. Dalej w Niego wierzył. Po prostu poszedł dalej. Poszedł dalej. To nie było nawrócenie. Dlatego jak pytają mnie Państwo, czy się modlić o nawrócenie Izraela, to ja zawsze mówię, że nie. Znaczy się, żeby się modlić o Boże błogosławieństwo dla Izraela. Że Bóg wie, jak to błogosławieństwo wykorzystać i Bóg zna plan najlepszy z możliwych dla Izraela. Ale my jako Kościół, jako ta wszczepiona dziczka oliwna, mamy dług względem braci Jezusa. Mamy duży dług. I nasz dług powinien się objawiać przynajmniej tym, że modlimy się o błogosławieństwo dla tego narodu. Kiedyś z taką grupą biblistów staliśmy pod Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. I po zwiedzeniu tego muzeum jeden z biblistów wyraził tak na głos swoje takie przekonanie i mówi, no, oni ratowali tych Żydów, spotkała ich śmierć, a żaden Żyd czegoś takiego by nie zrobił dla nas. I ja wtedy mówię, że ja znam jednego Żyda. Znam takiego Żyda, który za mnie oddał swoje życie. Ja byłam całkowicie winna śmierci. A on był całkowicie niewinny, ale oddał za mnie swoje życie. I chociażby dlatego, że wszyscy, jak tu jesteśmy, prawdopodobnie jesteśmy uszczeni, więc jesteśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Czerpiemy z daru, który dał nam Jezus. Mamy dług do spełnienia wobec braci Jezusa. Być może, którzy jeszcze nie widzą. Być może tych, którzy już zaczynają powoli widzieć. Ale ten dług mamy i powinniśmy go spłacać, błogosławiąc, modląc się o hojne błogosławieństwo dla nich. Dziękuję bardzo i teraz czekam na Państwa pytania. Będę się starać odpowiedzieć. Zobaczymy, czy mi się uda. Może się nie udać. Proszę się nie bać, proszę pytać.
Pan, żeby było dobrze słychać. Kto z Państwa chciałby zacząć? Dużo treści do przedrabiania. Pani chciałaby coś zapytać?
Dziękuję.
tutaj Krystyna. Chodzi o takie proste zdanie, jak pani zaczęła. Jak się skończyło to spotkanie z Polakami, z Polkami żywymi? To jest to tak do tego, na ile jesteśmy my przygotowani, żeby przyjąć to, że pochodzimy na
Spotkanie się skończyło na tym, że no rozstałyśmy się i panie nie przyjęły tego, co ja mówiłam, ani mnie nie przekonały, że Maryja była jednak Polką, nie?
Więc... Teraz może się następne pytanie. Ciągle Kościół Polski tkwi w polskiej wizji Kościoła, Polski. Mhm. Na ile my się będziemy mieli przestawić? To jest taka wizja pierwsza, bo tu słyszałam rok temu, że my w ogóle nie znamy Soboru Watykańskiego, przez to, żeśmy byli zajęci Janem Pawłem II, którego też żeśmy nie słuchali, tylko się entuzjazmowali. Teraz następne jest zadanie ogromne dla Kościoła Polskiego. Mhm. Na ile my jesteśmy otwarci? Jeśli to takie małe spotkanie, jakie tam było, już była kontrowersja, właśnie rozejście się, to co dopiero mówić o naszym całym narodzie? Jeszcze mam. Mhm.
Dobrze, to ja powiem tak. No może rzeczywiście jest to ciężki grunt, chociażby z tego względu, ja patrzę na takim przykładzie. Kościół polski był jedynym kościołem w Europie, który miał źle przetłumaczoną posoborową modlitwę za Żydów w Wielki Piątek. To znaczy się, za naród, który był niegdyś narodem wybranym. W 2000 roku na zjeździe plenarnym Episkopatu w Łomży biskupi wystosowali pismo o tym, że należy zmienić tą modlitwę na naród pierwszego wybrania. Nie, że był niegdyś wybrany, bo on ciągle jest wybrany, tylko że jest narodem pierwszego wybrania, że Bóg jako pierwszy wybrał ich. W 2000 roku na zjeździe właśnie w Łomży plenarnym Episkopatu Polski była mowa o tym, że ma być to zmienione. Natomiast w wielu kościołach ciągle śpiewa się we Wielki Piątek całą starą wersję. Jakby na pytanie, nawet mi się zdarza chodzić do zakrystii później i rozmawiać z księżmi na ten temat, na co większość z nich mi odpowiada, czego pani chce, przecież już jest nowa wersja, nie ma tam perfidnych Żydów, właśnie, nie ma tam perfidnych Żydów, to czego pani chce? Co? W Łomży? Nie, to czegoś takiego nie było. Nie, na pewno nie. Ja mówię, no to nie wiem, to proszę sprawdzić. Podaję datę, podaję... No nie. Zdarza się też, że po prostu ktoś się nauczył śpiewać starej wersji i no nie chce zaśpiewać nowej wersji i w ogóle nie patrzy, jakie to ma znaczenie teologiczne, czy śpiewa dobrze, czy źle. To ważne, żeby czysto zaśpiewał, nie? Więc jak się wyuczył, że ma być niegdyś wybrany naród, to już tak zaśpiewa. No i to pokazuje, jak ciężcy i oporni jesteśmy na zmianę. Aczkolwiek myślę, że bardzo pomału coś jednak się zmienia. Ja pracuję w seminarium, w dwóch seminariach pracuję i widzę, że to są zmiany bardzo pomału idące, ale w pewnych momentach no widać postęp, ale jednocześnie obok tego widać są pewne ugrupowania, nie wiem, stronnictwa, które bardzo pchają w taką stronę tradycjonalizmu, ale źle pojętego. Jakby opierając jakby tradycję, że tradycja to jest tylko łacina na przykład. Tylko. Żadnej głębi nie pokazują, ale się czepią tej łaciny i to jest najważniejsze. Odnośnie łaciny, to rozmawiałam kiedyś z pewnym człowiekiem, teologiem zresztą. No i on mi tłumaczył, że musimy wrócić do łaciny w kościele, bo to jest język pierwotnego kościoła. Ja mówię, no nie, no to nie jest argument do wrócenia do łaciny. Ja mówię, jak język? No tak. Ja mówię, to wiesz, jakbyśmy tak chcieli wrócić, to byśmy wrócili do aramejskiego lub w ogóle hebrajskiego. Ale nie, na pewno nie. I on mi tłumaczył, że Jezus na pewno ostatnią wieczerzę, czyli wieczerzę paschalną, sprawował po łacinie. próbowałam mu wytłumaczyć, że Pascha to jest święto niepodległości Izraela i dlaczego miałby to robić w języku okupanta, tego ten mi nie potrafił powiedzieć, ale się upierał, że na pewno było to po łacinie. I często się widzi właśnie takie jakieś stronnictwo, które się zacietrzewi w swojej racji, nawet nie mając takich argumentów poważnych za swoją racją, ale trwa i będzie tego bronić bardzo. No i to jest ciężkie. To jest ciężkie, ale Duch Święty nie z takimi sobie radził.
Ja chciałem przede wszystkim podziękować Pani za ten wywiad. A mam takie pytanie, bo jest taki wiersz Miłosza Campo di Fiori. Myślę, że większość z nas zna ten wiersz. Ja oczywiście to nie będę przytaczał, bo mnie właśnie z tego wiersza nurtuje jeden werset. Tam jest napisane, ja jednak wtedy myślałem o samotności ginących. I moje pytanie jest takie, czy może jeśli jest zbyt osobiste, to przepraszam, ale czy Pani czasami myśli właśnie o samotności ginących polskich Żydów i czy nie uważa Pani, że to była taka rzecz, która już nie jest nawet historią, tylko im dalej się od tego będziemy oddalać, to będzie nawet jakaś teologia, prawda? Jaki zamysł Boży?
Tak. Myślę bardzo często o tym. Bardzo często myślę, tym bardziej, że część mojej rodziny, która miała korzenie żydowskie, zginęła w Oświęcimiu. I jest to dla mnie zawsze... No jest to dla mnie temat, który wraca. Ale muszę powiedzieć, że kiedyś zdarzyło mi się być w Oświęcimiu z grupą, w której było część Żydów wierzących w Jezusa. I kiedy w Brzezińce stanęliśmy już na końcu przy pomniku, zastanawialiśmy się, co powiedzieć, co zrobić. I w tym momencie przyszło nam do głowy, że chcemy przeczytać coś z Pisma Świętego. I zaczęliśmy czytać fragment z proroka Ezechiela o Dolinie Wysłych Kości. Przeczytaliśmy go po polsku, po angielsku i po hebrajsku. I to było niesamowite, bo przyłączyli się do nas inni ludzie, którzy stali z nami, to byli Żydzi, którzy przyjechali z Izraela, stali i oni zrozumieli ten tekst czytany po hebrajsku. I nagle się okazało, że w tym miejscu, które jest takim miejscem ciężkim, to rodzi się nadzieja, że Bóg stoi nad prochami i może posłać ducha, żeby polegli, ożyli. Więc to się nie kończy. Ja jakoś szczególnie w ten Wielki Piątek, ostatni Wielki Piątek, tak bardzo mocno do mnie dotarło. Ja mam w domu mam obraz w domu Szagala, Białe Ukrzyżowanie. Ja bardzo lubię ten obraz i bardzo lubię się przed nim modlić. I w Wielki Piątek jakoś poczułam niesamowitą wdzięczność dla Jezusa, to wokół tych różnych dyskusji, które się takich politycznych odbywały w Polsce, że Jezus chociaż był cały sprawiedliwy i nie było w Nim ani kropli grzechu, niczego, co było grzeszne, wziął na siebie mój grzech i się jakby utożsamił z moim grzechem. Nie pytał, czy ja sobie na to zasłużyłam. On się przyznał do mojego grzechu. Przyznał się do mojego grzechu. I to jakby mnie bardzo mocno dotknęło, ale też właśnie też zaprowadziło z powrotem do Oświęcimia i do tego, co się tam działo. Jakby wierzę, że ci, którzy szli tam na śmierć, nie byli sami.
Jeszcze z Państwa chciałbym zadać pytanie.
To ja bym dwa pytania chciał.
Okej.
Jedno może będzie takie troszkę, nie wiem, przewrotne, powiedzmy, czy prowokacyjne, bo to zazwyczaj dobrze na dyskusję robi. Wracając może do tego, o czym Pani mówiła, o czym już mówiliśmy wcześniej, te dyskusje, czy Matka Boska była Polką. Zastanawiam się nad tym, na ile taka świadomość historyczno-kulturowego kontekstu biblijnego chociażby jest tak naprawdę istotna dla zbawienia. Bo wiemy dobrze o tym, że tak naprawdę jest bardzo wiele religijności. Jest religijność miasta i wsi, wykształconych i niewykształconych. I mam wrażenie, że możemy trochę wpadać w taką pułapkę myślenia w stylu, a my teraz haha, jesteśmy oświeceni, wykształceni, troszkę jakby pośmiejemy się z tych, którzy mają swoje własne wyobrażenia dotyczące religijności. Oczywiście ja w pełni się zgadzam.
Rozumiem, co chodzi, tak?
Tylko tak jakby, jeżeli mówimy o pewnych wyobrażeniach, no być może jest tak, że ludziom no nie mają tak jakby, nie wiem, umiejętności, kompetencji do tego, żeby wejść w takie myślenie, no właśnie historyczno-kulturowe i takie wyobrażenia o takiej trochę religijności ludowej są jedynym sposobem przeżywania ich wiary. Nie?
To pierwsza rzecz, o której tak jakby chcę powiedzieć do tego tematu, to jest to, że oczywiście jasnym jest, że Pan Bóg może zbawić każdego. Czy ty sobie wyobrażasz Matkę Bożą w góralskiej sukience, czy nie, to nie ma znaczenia. Nie wiem, Pan Bóg jest w stanie, Pan Bóg i zbawi, nie wiem, jakiegoś człowieka z dżungli, który, nie wiem, składa czaszki małpy pod palmą i wierzy, że robi to dla Boga, swojego bóstwa, i on jest w stanie jego zbawić. Jest w stanie zbawić kogoś, kto, nie wiem, czyta Pismo Święte w oryginale, ojców Kościoła. I to jest jakby, zbawienie pochodzi zawsze od Boga. Ale pytanie, moim zdaniem, akcent nie stawiałbym tutaj akcentu na tym, ile się dowiemy o tożsamości Boga, tylko czy otworzymy nasze serce na tyle, żeby przyjąć Boga takim, jakim On przychodzi. To znaczy się, ja znam na przykład ludzi, którzy zajmują się zawodowo Pismem Świętym, ale na takim gruncie literackim, nie wiem, cytują psalmy po hebrajsku z pamięci, znają wszystkie proroctwa mesjańskie, historia Izraela w małym palcu, a więc można by było powiedzieć super, wyobrażają sobie, umią sobie wyobrazić Jezusa może najbardziej takim, jakim On był. Ale co z tego, jeżeli ci ludzie są niewierzący? To ja nie chcę mówić, że nie zostaną zbawieni, to broń Boże, nic z tym rzeczy, bo to tylko to chodzi o jakby o otwarcie serca na Boga, które się objawia wbrew naszym wyobrażeniom. Być może ktoś, nie wiem, do końca życia będzie wierzył, że, nie wiem, Jezus urodził się w Małym Cichym i Maryja była góralką. Świetnie. Tylko pytanie, czy on jest na tyle w stanie otworzyć serce, żeby Pan Bóg mu pokazał, że On przyszedł i urodził się na przykład wśród ludzi z marginesu po to, żeby pokazać, że jest dla wszystkich. On sobie może myśleć, że to jest margines ludzi mieszkających w takiej czy innej wiosce, ale chodzi o główne przesłanie. Przesłanie tego, że Bóg coś nam pokazuje. I czy ten człowiek ma na tyle otwarte serce, że jest w stanie wyjść choć troszeczkę poza swój schemat. Nie to, czy on tam uzna, że Jezus jednak nie był tym blondynem z parafialnego obrazu, ale że on jest w stanie Boga wpuścić do swojego myślenia. To bardziej o to chodzi. A jeżeli mamy zdolności poznawcze, mamy miejsca, w których możemy dyskutować, rozmawiać, poznawać, to dlaczego nie? To wtedy możemy mówić o grzechu zaniedbania, jeżeli mamy taką możliwość, a tego nie robimy. Więc tak bym to rozumiała, nie wiem, czy odpowiedziałam.
Tak, jest. I druga rzecz, może bardziej szczegółowa, nie wiem też, czy tak w pełni w temacie, ale może trochę nawiązując do takiej rzeczy, o której mówiliśmy, bo chodzi o taką właśnie też kwestię, nie wiem, języka, ale też tradycji, która z tym jest związana. Być może słyszała Pani, że niedawno ukazało się takie tłumaczenie Pisma Świętego pod tytułem Biblia pierwszego kościoła. I to jest Biblia, która jest również Stary Testament tłumaczy z Septuaginty, czyli z wersji greckiej.
Tak.
I teraz właśnie zastanawiam się nad tym, bo z jednej strony tak jakby mamy tę tradycję hebrajską i pisma hebrajskiego, z drugiej strony są takie opinie dotyczące tego, że no właśnie to jest to pismo greckie, które znali pierwotni chrześcijanie. I
no tak, powiem, że chyba pierwszy raz publicznie wypowiadam się na ten temat. Zobaczymy, co będzie. To znaczy, ja bym protestowała w ogóle przed nazwą, która została nadana temu wydaniu Pismu Świętego, Pismo Pierwszego, Pierwotnego Pierwszego?
Pierwszego
Kościoła. Dlatego, bo jednak...
Biblia
Pierwszego Kościoła. Bo jednak trzeba powiedzieć, że Biblią Pierwszego Kościoła no, było pismo po hebrajsku. Nawet jeżeli apostołowie przepowiadając poganom korzystają ze Septuaginty, to oni sami jako pierwszy kościół korzystali z tego, co się wyuczyli w synagodze na pamięć po hebrajsku, a nie dość, że po hebrajsku, to może i nawet po aramejsku. Tak jak Jezus na krzyżu cytuje psalm 22 w wersji aramejskiej, co by sugerowało, że prawdopodobnie na co dzień modlił się po aramejsku tekstami hebrajskimi, które przetłumaczono na aramejski. Tak tutaj, moim zdaniem, no, pierwszy kościół, czyli apostołowie, kościół w Jerozolimie, korzystał z tekstów hebrajskich. Więc jaki jest sens tłumaczenia Septuaginty? Ja bym powiedziała, poznawczy sens jest. Septuaginta, czyli tłumaczenie Starego Testamentu na język grecki, starożytne tłumaczenie, pokazuje, jak pewne słowa, jak pewne pojęcia były rozumiane w tamtym środowisku. Jak tłumacz musi wybrać, wiadomo, jedno słowo, żeby oddać jakieś inne słowo. Nieraz całe pojęcie. I on wybiera tak, jak to rozumie. Jak rozumie tekst oryginału, tak stara się jak najwierniej oddać to na grecki. I Septuaginta jest bardzo cenna dla studiów biblijnych, chociażby z tego względu, że będziemy, że możemy zobaczyć, jak wtedy pewne rzeczy rozumiano. Czy nasz polski przekład podobnie rozumie pewne rzeczy? Ale jednak, skoro mamy okazję czytania Pisma Świętego tłumaczonego bezpośrednio z oryginału, czyli z hebrajskiego Starego Testamentu, z aramejskich fragmentów i z greckich ksiąg, to ja bym jednak się trzymała przy korzystaniu z takiego przykładu Pisma Świętego. Jak najbardziej możemy taką Biblię mieć, w czasie naszego studium czytania porównać sobie pewne rzeczy, zobaczyć, sprawdzić przypisy, jak najbardziej. To poszerza nasze rozumienie. Ale jednak trzymałabym się tego tłumaczenia z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego bezpośrednio.
Czy jeszcze są jakieś pytania?
Jak najbardziej.
Mi chodzi o ten aspekt polityczny, jakie mogę by wnioskować z tego, mianowicie nasze postawy antysemickie, a wprowadzanie wiedzy, kim jaka była tożsamość Chrystusa. Czy to wyłatwiło?
Tak.
To by spowodowało ucieczkę ludzi od
Kościoła. Oczywiście. Ja sobie teraz sprawdzę, czy ja to mam zakreślone, bo być może miałam to tu zakreślone, taki cytat. Już bym go przeczytała. Ale to są słowa Jana Pawła II, który mówi o tym, że antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i przeciwko człowiekowi. Jeżeli pozbawimy Chrystusa Jego tożsamości, to możemy się spodziewać tego, że no, gdzieś ten antysemityzm może zacząć w nas kiełkować. I jeżeli sobie dobrze zdamy sprawę, kim jest Jezus, jak bardzo ukochał swój lud, jak Bóg bardzo ukochał swój lud, to zapytamy się, po czyjej stronie stajemy, jeżeli jesteśmy antysemitami. I wyciąganie jakichś zatargów z historii, czy wskazywanie, że Żydzi nam zrobili to, to i to, jest naprawdę nie na miejscu. Dlaczego? Jeżeli spojrzymy na Stary Testament, tam bohaterowie tych ksiąg zawsze robią coś Panu Bogu. Zawsze robią coś, czego nie powinni robić. Nie wiem, odchodzą, czczą innych bożków, składają swoje dzieci w ofierze innym Bogom. A co robi Bóg? Szalenie kocha ich nadal. I pozostaje wierny mimo to. Szalenie kocha ich nadal. Więc jakby pytanie jest, czy chcemy stać po stronie Boga w tym.
Zadać sobie trochę podobne pytanie w tym też temacie. Pani chyba też wspomniała, a to też z innego źródła ostatnio jakoś dotarło, że Jezusa Chrystusa nie można poznać czy zrozumieć bez Starego Testamentu. Czy Pani zdaniem w Kościele, w nauczaniu, w katechezie zwłaszcza to właśnie stwierdzenie jest obecne? Czy tego się trzymamy? A jeśli nie, to czy coś można by zrobić?
Ja powiem tak. Tam, gdzie chodzę do kościoła, nie ma z tym problemu. Tam, gdzie staram się słuchać kazań. Ale wiem, że bywa różnie. Wiem, że bywa różnie i to jest apel przede wszystkim do tych, którzy głoszą nam Słowo Boże, żeby często zatrzymać się także na komentowaniu Starego Testamentu. Co jest ciekawe, jeszcze tam do czytania się zdarza nawiązać kaznodziei, ale ja bardzo rzadko słyszałam kazanie na temat psalmu. Psalm, który jest gdzieś tam wyśpiewany, ginie nam. Jeżeli zapytamy o Słowo Boże, to ludzie powiedzą, no tak, no było pierwsze, drugie czytanie, Ewangelia była, nie? A psalm? To jest tak samo ważne Słowo Boże. Ze Starego Testamentu, do tego psalmy są modlitwą Kościoła. Więc mało mi się zdarza słyszeć dobrych, czy w ogóle kazań na temat psalmów. A może warto by było, więc to musicie swoich kaznodziei mobilizować do tego. Przyjść, zapytać po mszy, a co ojciec, ksiądz by nam powiedział o tym psalmie. Pomęczyć, podrążyć, oni po to są. Już mnie nie zaproszą nigdy.
Mam jeszcze tą chwilę czasu, może jeszcze jakieś pytanie?
Ja też bardzo Pani dziękuję. Rzeczywiście właśnie staram się brać za wierzę, ale chciałam nawiązać do pewnej rzeczy. Tak właśnie co do no rzeczywiście tak nie może pomóc tej wrogości czy czemuś antysemityzmie, ale to przecież może się mało o tym mówi, ale tutaj ten antysemityzm trzeba się zrodzić, bo tu chodzi o pewne księżyctwo, bo są tak zwani Żydzi chazarscy, którzy nie mają nic wspólnego z biblijnymi Żydami, z tym planowanym, tak jak w Jerozolimie w tej chwili, znaczy w Izraelu, osiedli się po 1945 roku, nie autentyczni Żydzi, tylko właśnie chazarzy. I to oni są największymi antysemitami i Żydzi, się do tej chwili przeprowadzają to są właściwie antysemici. I ta wrogość, która powszechna się pojawia, i niestety ten lud chazarski, tak zwany, że nie mają nic wspólnego z tak autentycznymi Żydami. Oni chyba mają ten Talmud babiloński, który tam na kawałek jest naprawdę, ale w każdym razie ta pewna wrogość, nie bezpodstawna, to się pojawia właśnie w tej rozbieżności. I oni głównie objawiają tak zwanym Holokauście, antysemityzmie, ale to są po prostu zbrodniarze, oszuści. Tak naprawdę nie pamiętam już nazwiska pewnego rabina. On też powiedział, że Izrael, Sionizm jest przekleństwo na nas, Żydów.
Tak, ja bym się do tego, co Pani powiedziała, odniosła w następujący sposób. Rzeczywiście można mówić, że część Żydów, tych, którzy w Europie, europejskie mają korzenie, może być związana z ruchem Chazarów. Ruchem, który się zrodził na Bałkanach bodajże, i ruchem, który no, bazował w części na religii żydowskiej. Ale nie można tego powiedzieć, że wszyscy Żydzi w Europie, którzy mieszkali, mieszkają, wywodzą się z tego ruchu chazarskiego. Mamy chociażby także na przykład Żydów sefardyjskich. Chociażby. Kolejna rzecz jest taka, że to jest właśnie błogosławieństwo i miłosierdzie Pana Boga, że ci, którzy się przyznają do przymierza z Nim, są jakby w to przymierze włączeni. A ci, którzy obecnie uważają się, powiedzmy, za praktykujących Żydów w Izraelu, przyznają się do przymierza z Bogiem. I zobaczcie Państwo, że to jest taka niesamowita miłosierdzie Boże. Jeżeli weźmiemy rodowód Jezusa Chrystusa, zobaczymy, że On doprowadza nas do Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. A więc tak naprawdę wykazuje korzenie Jezusa, ale wykazuje korzenie Jezusa od Jego przybranego Ojca. Nie od tego, z którego On ma ciało. On ma ciało z Maryi, prawda? Jest prawdziwym Żydem. Jest prawdziwym Żydem, tego nie można zaprzeczyć. Ale ponieważ jakby Jezus przyznaje się do przodków Józefa, czyli jest jakby uznaje ich za swoich przodków, przez to, że Józef go adoptował, przyjął go jako swojego syna, jest on traktowany jako pełnoprawny członek rodu Dawida. Niektórzy twierdzą, że Maria też z tego rodu pochodziła, ale to jest już jakby zupełnie inna historia. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Jeżeli ktoś przyznaje się do dziedzictwa Izraela, jeżeli ktoś zachowuje prawo Izraela, zachowuje prawo pięciu księgu, prawo Tory, później tłumaczone na różny sposób, z różnymi komentarzami, wiemy, odłamów judaizmu zawsze było dużo, cała masa. I odwołuje się do przymierza poprzez znak obrzezania na ciele, to jest włączony do narodu wybranego. I on może popełniać straszne grzechy, może robić straszne rzeczy, ale i tak będzie umiłowanym Boga. Bo Bóg nie wybiera ze względu na uczynki, ale ze względu na swoją miłość i swoją łaskę. I możemy opowiadać o tym, kto oszukuje w taki sposób, taki, inny. Ale pamiętajmy jedno. Jeżeli ktoś się przyznaje do przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem poprzez znak obrzezania na ciele, ale także prawo dane Mojżeszowi, no to pamiętajmy o tym, że jest w tym przymierzu z Bogiem, należy do tego narodu. I jedna rzecz, która się tutaj pojawiła jeszcze w tej wypowiedzi Pani. Bardzo łatwo jest nam powiedzieć, że teraz Żydzi, słyszałam takie stwierdzenie, że Żydzi zastąpili swoją religijność religijnością Holokaustu. Bardzo łatwo jest powiedzieć nam, mimo że myśmy w Polsce też przeżyli jakby ogrom i straszną, to jak straszna była wojna, nie? To też nie mi o tym mówić, bo to nie moje pokolenie, ale myśmy też to przeżyli i jednak ten mit takiego Polaka męczennika też przez drugą wojnę gdzieś tam w nas trwa. A teraz spójrzmy na naród, który no, ocalał, powiedzmy sobie, no, cudem, który wiedział i przez lata wojny wiedział, że celem wroga jest po prostu zniszczenie go całkowite. No, trzeba sobie w jakiś sposób po pierwsze poradzić z tą traumą wojny, to jest jedna rzecz. Po drugie, może trochę zazdrościmy tego, czego sami nie mamy. Żywej pamięci o historii. i umiejętności uczenia się na tym, co się działo w historii. Mocnego stawiania granic, takiej determinacji walki o życie, o niepodległość. Trudno tą sytuację analizować teraz, bo to też jakby nie jest na to czas, żeby rozprawiać o podstawach państwa Izrael. To wiadomo, że nie, ale myślę, że kiedy patrzymy i może nas to dziwić, że spotykamy się z czymś, co niektórzy nazywają kultem Holokaustu, to może znaczy, że nie umiemy spojrzeć na wielką ranę, którą ktoś komuś zadał i nie umiemy uwierzyć, że jego to naprawdę boli. Dobrze, czy ktoś jeszcze coś by chciał powiedzieć? Pani tu się zgłosiła.
A propos Holokaustu i tak sobie myślę, czy dwudziestolecia historia narodu, historia tego narodu, która właściwie no, jest ciągiem jakby prześladowań, niepowodzeń i rozproszenia i tak dalej. Bo Żydzi Starego Testamentu odbierali przymierze z Bogiem jako opiekę Boga nad tym narodem, czyli że ich prowadzi, ocala z niewoli, wyprowadza, pozwala zwyciężać i tak dalej. Czy potem ten 2000 okres, no jakby totalnie niepowodzeń, zakończony najgorszym, czyli Holokaustem, nie spowodował jakiejś powszechnej takiej myśli, że jednak Pan się odwrócił?
Rzeczywiście jakby to doświadczenie Holokaustu, doświadczenie wojny we wielu pchnęło w stronę niewiary w Pana Boga i niewiary w Jego opiekę. I rzeczywiście taki rys można zauważyć. Takie pytanie, gdzie jest Bóg, a skoro zakłada się, że Boga nie było tam, no to w takim razie go w ogóle nie ma. Oczywiście, że taki nurt też jest dostrzegalny. Ale myślę, że tym bardziej ja sobie cenię takie świadectwo tych, którzy wytrwali przy wierze mimo tego, co spotkało ich naród. Kiedyś właśnie w Jerozolimie szłam ze znajomym Żydem i wracaliśmy spod ściany płaczu, to był szabat, gdzie zaczynał się szabat, jeszcze się nie zaczął, może tak, zaraz przed szabatem. I szedł spod ściany płaczu taki Żyd ortodoksyjny, on co chwilę szedł, co chwilę przestawał, odwracał się w stronę Góry Oliwnej, stał chwilę i szedł znowu. No i tam właśnie z tym znajomym rozmawiałam i on się mnie pyta, czy ja wiem, dlaczego on tak sobie tam stoi. Staje. Mi przyszła najprostsza odpowiedź do głowy, żeby on się zmęczył, jak sobie idzie pod górę. To już się okazało, że się nie zmęczył, że to nie o to chodzi. I właśnie ten znajomy Żyd mi powiedział, wiesz, on sprawdza, czy stopy Mesjasza już nie stanęły na Górze Oliwnej. I to było dla mnie przejmujące i bardzo mnie dotknęło, bo sobie myślę tak. Ja wiem, że Jezus powróci. Ja wiem, że Jezus powróci, a ten człowiek przez więcej niż 2000 lat nie miał już żadnego proroctwa mesjańskiego, już prorocy zamilkli. Ale on bez tego ciągle na niego czeka, ciągle pielęgnuje tą wiarę i ciągle na niego jest to tak bardzo żywe. I to dla mnie było takim no, niesamowitym, mocnym doświadczeniem. Jest taki piękny tekst, który napisał Mark Twain na temat właśnie narodu żydowskiego. Ten tekst bardzo mi się podoba, myślę, że on gdzieś jest do znalezienia w internecie. On mówi o tym, co w tym narodzie jest, że tyle razy tylu się sprzysięgło, żeby go zniszczyć, zepchnąć z powierzchni ziemi. A jednak się nie udało. Jest w porównaniu do innych narodów jest malutkim narodem. Ale ciągle jest i ciągle jakoś trwa i ciągle jest świadectwem czegoś. Ciągle jest jakimś sprzeciwem, ciągle budzi kontrowersje. To jest naprawdę niesamowity i bardzo fajny tekst. myślę, że gdzieś tam można go znaleźć, jak się wpisze Mark Twain, Żydzi. Ja go czytałam, on był w jakimś albumie o Żydach w Stanach Zjednoczonych. Akurat taki, i to był tekst po angielsku, ale myślę, że on gdzieś może funkcjonuje w internecie. Więc taki bardzo poruszający, dający naprawdę do myślenia.
Chciałabym jeszcze zapytać o tych Żydów mesjanistycznych. Czy gdzieś oni żyją w jakichś takich, no myślę, większych grupach, skupiskach na świecie, czy są bardzo rozproszeni, to jest bardziej taka indywidualna sprawa? I czy według Pani wiedzy w Polsce też są takie osoby?
Tak, bo też mam tego, że tak, w Polsce są takie osoby, ale nie wszystko, co się nazywa tak zwaną kongregacją czy wspólnotą mesjańską w Polsce, co się tak nazywa, jest od razu skupiskiem Żydów mesjańskich. Czasem są to chrześcijanie z różnych kościołów protestanckich czy wolnych kościołów tak zwanych, którzy jakby się zachwycili tym całym Starym Testamentem, tą otoczką, i gromadzą się w takich grupach, a często tam można nie uświadczyć Żyda nawet. Ale tak, w Polsce są pojedyncze osoby, czy rodziny, kilka rodzin, w większych miastach wiadomo, to gdzieś są. I oni raczej albo pozostają jakby w swoich rodzinach, no jak jest ich kilka, no to wiadomo, razem się spotykają. Ewentualnie dołączają, ale też do różnych kościołów protestanckich, ale zachowując przy tym jakby swoją tradycję, to znaczy się zachowując szabat, obrzezując chłopców, dzieci swoje, obchodząc święta żydowskie, a więc zmartwychwstanie Jezusa świętując Paschę, powiedzmy narodzenie Jezusa świętując Chanukę i tak pięćdziesiątnicę, obchodząc no to zesłanie Ducha Świętego, więc raczej pozostają jakby pozostają przy swoich tradycjach. Jeśli chodzi o państwo Izrael, to takie statystyki sprzed dobrych 8 lat mówiły o tym, że jest Żydów mesjańskich w Izraelu 15 tysięcy. Statystyki są zaniżone i na pewno już teraz nieaktualne. Znaczy się, państwo Izrael nie zależy na tym, żeby się chwalić, że ma niejednolitych Żydów u siebie. Raczej chcą prezentować jednolity taki obraz, nawet wyznaniowy, mimo że wiadomo, że to judaizm nigdy nie był monolitem, nawet w czasach Jezusa, że to raczej mogliśmy mówić o różnych judaizmach, bo byli faryzeusze i sadyceusze, jeseńczycy, tam ich było cała masa różnych odłamów. Więc państwo Izrael, no, przypuszcza się, że teraz, mimo że nie ma takich oficjalnych statystyk, że to będzie około 25-30 tysięcy wyznawców Jezusa, aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, że wielu jest takich, którzy uwierzyli w Jezusa, nawet przyjęli chrzest, ale uczynili to potajemnie i dalej chodzą do swojej synagogi, dalej żyją w swojej społeczności. Jakby strach też przed odrzuceniem, przed no, byciem napiętnowanym, to jest to. Bardzo duże skupisko Żydów mesjańskich to jest Ukraina, znaczy to są kraje byłego Związku Radzieckiego, może tak, i Rosja. To tam rzeczywiście jest dużo działających. No i oczywiście Stany Zjednoczone, to tak.
Chciałam zapytać właśnie o tych Żydów, którzy co przed chwilą Pani powiedziała, bo to mnie zastanawiało, tylko nie miałam wcześniej Pani stać i coś kilka słów do mikrofonu. Już to zostało powiedziane, że boją się przyznać do tego, że wierzyli w Chrystusa, tak. Ufali. A co się dzieje z tymi ludźmi, kiedy to się ujawnia?
Kiedy to się ujawnia, to tak. Najczęściej oni zostają usunięci ze swojej gminy żydowskiej i są traktowani gorzej niż umarli, bo umarłego można wspominać. Umarłego można wspominać, odstępcy od wiary nie można wspominać. To jest szczególnie trudne dla takich, powiedzmy, to by było takich rodzin, prawda? Bo tutaj mąż mógł uwierzyć, żona jeszcze nie. I wtedy, jeżeli to jest ortodoksyjna gmina żydowska, to następuje no, rozdzielenie takiego małżeństwa. To chodzi też o to, że oni chcą wychować dzieci. No. Jakby też się, no nie wiem, jeżeli mąż uwierzy, to boi się, że gdyby się przyznał, to nie wiem, to żonę wydadzą za kogoś innego za mąż, jego dzieci wychowa kto inny. No to jest strach przed tym, już nie mówiąc, że jakby kobieta uwierzyła, to też jej by było trudno, jeżeli ona jest z ortodoksyjnego domu żydowskiego, to ona być może bardzo trudno jej byłoby się odnaleźć w społeczeństwie normalnym. Ona nie ma wykształcenia, żeby podjąć jakąś pracę. Ona nie umie funkcjonować sama, bo zawsze funkcjonowała jako córka, a potem zaraz jako żona i matka. Więc gdyby odebrano jej męża, odebrano jej dzieci i zostawiono samą na łaskę losu, no to jak ona by sobie poradziła? Co by zrobiła? Fakt, może by jej pomogli, no nie wiem, inni Żydzi wierzący w Jezusa, czy ktoś by jej pomógł, ale no sama świadomość tego, że tam zostaje cała rodzina, na przykład dzieci w tej wspólnocie, no to musiałoby być czymś strasznym. Więc tutaj, i to mówimy oczywiście o takich ortodoksyjnych Żydach, bo powiedzmy, ja mam znajomego, który jest Żydem wierzącym w Jezusa, ma rodziców, rodzeństwo. Ci rodzice są, no praktykują tak, no tak szabat, święta, koszerne produkty jedzą, ale to, no i oni wiedzą, że on jest, że on uwierzył w Jezusa i oni powiedzieli, dobrze, tylko żebyś ty był szczęśliwy. Jakby nie, i on ich odwiedza i mają relacje razem i się odwiedzają i pomaga rodzeństwu i tak dalej, więc jakby, więc to też zależy od stopnia ortodoksyjności wspólnoty, z jakiej ten człowiek pochodzi.
To takie pytanie, bo właśnie nie wiem. Chciałam wszystkim podziękować, że się to wstrząsające, tak widać w naszych czasach. Mi chodzi o to, że była taka konferencja gdzieś kiedyś tam, gdzieś może 15 lat, sam zrealizował takich najlepszych tutaj biblistów, świadomości Starego Testamentu. I tutaj na tej konferencji, nie wiem, czy to jest jakiś szerszy ma zakres wiedzy, czy nie. Czy pani profesor, w związku z tym pytam, czy słyszała o tym, bo chodzi o Żydów niewierzących w Jezusa, o tym. Ta grupa szuka ciągle Mesjasza. W poszukiwaniu wtedy na tej konferencji, nie potrafię powiedzieć, którego roku, to oni się posunęli tak daleko, że Holokaust dopytywali siebie, czy to nie jest Mesja.
Znaczy się tak, oni, ja wiem, że jest taka koncepcja w Izraelu, która jakby, ponieważ czekają i wydaje mi się, że ten Mesjasz nie przychodzi, to jest taka koncepcja mówiąca o tym, że Mesjaszem jest cały Izrael. A Holokaust jest jakby tym cierpieniem zadanym Mesjaszowi, jak cierpiącemu słudze Jahwe. I teraz Izrael Mesjasz, czyli cały naród czeka na zmartwychwstanie. Powstanie państwa Izrael miałoby być takim zmartwychwstaniem, aczkolwiek tu się już znowu podzielili, bo niektórzy uważali, że to powstanie musi być bardziej cudowne niż było. To znaczy się, że to nie tak, że narody się zebrały i przydzieliły im ziemię, tylko że to miałoby się stać jakoś bardziej po Bożemu, to znaczy się jakaś bardziej Boża interwencja miałaby się wydarzyć. Więc rzeczywiście tych koncepcji mesjańskich no, istnieje bardzo dużo. I co rusz zdarza się, że w Izraelu ktoś albo się ogłasza Mesjaszem, albo przynajmniej uznaje, że jest jakimś posłańcem Mesjasza. To się zdarza. Aczkolwiek kilka lat temu, a może już nawet kilkanaście, była taka sytuacja, że był taki znany hasyd, cadyk hasycki, który skupiał wokół siebie uczniów. I on mówił swoim uczniom, że on ma wizję Mesjasza, że Mesjasz do niego przychodzi w nocy, że oni razem rozmawiają. No i wszyscy go pytali, kto jest tym Mesjaszem, on mówił, że on na razie nie może powiedzieć. I zostawił w swoim testamencie, który nakazał odczytać na swoim pogrzebie, no tą wiadomość, kto jest Mesjaszem. No i na ten pogrzeb się zjechali hasydzi ze wszystkich stron świata, gdzie tylko hasydów wywiało, więc Stany Zjednoczone, no to cały świat. I kiedy go chowali w Jerozolimie i odczytano ten testament, to wpadli w taki szał i takie zgorszenie i stwierdzili, że gościowi się pomieszało na starość w głowie, ponieważ on napisał, że Mesjaszem jest Jezus. Jeszua. Że on rozmawiał z Jeszułą, nie? No i tutaj wywołało to straszne oburzenie, ale część jego uczniów uwierzyła. Taka niesamowita rzecz, o której Państwu też opowiem, to jest to, rozmawiałam, to było jakieś 5 lat temu z właśnie rabinem mesjańskim z Jerozolimy i on mi opowiadał, z Izraela, nie z Jerozolimy, ale z Izraela, i on mi opowiadał o tym, że ma znajomą, która jest pielęgniarką na oddziale geriatrycznym w Tel Awiwie. Ona nie jest Żydówką. Ona jest bodajże Holenderką, jest osobą niewierzącą. Ale to jest jego znajoma. No i ta kobieta do niego kiedyś przyszła i mówi coś takiego. Muszę ci coś opowiedzieć, bo to jest tak dziwne, że muszę ci to opowiedzieć. I zaczęła mu opowiadać, że od pewnego czasu dzieją się bardzo dziwne rzeczy na tym oddziale geriatrycznym. Że ci staruszkowie przychodzą do niej, czy ona siadając przy ich łóżku, i oni mówią, że muszą jej o czymś opowiedzieć. Że tu nocami przychodzi do nich Mesjasz. I że oni z nim rozmawiają, i że on im się przedstawia, i że to jest Jeszua. I ona mówi, że ona nie wierzy, ona jest niewierząca, ale mówi, zauważyła jedną rzecz. Że ci, którzy jej opowiadali o tym, że że spotykają się z Mesjaszem, że on do nich przychodzi, że on im tłumaczy pisma, że on z nimi rozmawia, umierają w zupełnie inny sposób niż ci, którzy o tym nie mówią. Że ci, którzy umierają, opowiadając, że Mesjasz siedzi nocami przy ich łóżku, umierają z uśmiechem na twarzy. Umierają, jakby przechodzili do kogoś znajomego. Kiedy przychodzi moment śmierci, uśmiechają się do kogoś i wyciągają ręce. I ona mówi, ostatnio jest tego natężenie. Powiedz, co się dzieje? Ty wierzysz w tego Jeszuę? Czy to jest możliwe? Czy oni wszyscy mają jakieś zbiorowe halucynacje? Co się dzieje na tym oddziale? Po prostu Pan Bóg się upomina o swój lud.
Myślę, że tym byśmy mogli zakończyć. Jeszcze ostatnie naprawdę pytanie. Jest to szansa. Jeśli już zaspokoiliśmy swoją ciekawość, to ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować
również
za ten wspaniały wykład. Temat mój